Ale to jest w ogóle mus.
Dlaczego?
To jest moje przekonanie, ale to jest też przekonanie Brynej, pozwalam sobie ją cytować, że zabieranie się za pracę z drugim człowiekiem, wcześniej nie wykonawszy pracy na sobie, jest nie fair. I przynajmniej trzeba wiedzieć, kim się jest. I najgorsze jest to, że my, że nie wiem, jest taka pomysł, że jak latasz samolotem, to ci się... Właśnie, jak latasz samolotem, to nie masz pretensji o to, że nie jesteś pilotem, nie? A tu jak się komunikujesz i pracujesz na... Jakby wydaje ci się, że siebie znasz, to ci się wydaje, że siebie znasz, nie? Że mogłabyś pilotować samolot, a to trzeba... Mam takie, no takie przekonanie już chyba ugruntowane w każdej komórce, że trzeba się jej bardzo dobrze znać. Tyle, na tyle możesz na każdym etapie, ale żeby wiedzieć, czy te zmiany, które się dzieją w drugim człowieku, są wywołane przez ciebie, jeśli tak, no to czy świadomie, a jeśli nie wiesz, jaki masz wpływ drugiego człowieka, no to dla mnie to jest trochę niebezpieczne.
Czyli chodzi ci o to, jak się komunikujesz, jakich słów używasz, tak? Co się dzieje z twoją mową ciała?
Tak, jakie przekonania uruchamiasz, stawiając pytania na przykład, czy te pytania są rzeczywiście neutralne w miarę, czy przenoszą coś, co jest, nie wiem, twoim światopoglądem. Wiesz, no, też w tej całej pracy to są różne rzeczy, o których mówi Brenna, ale coś to nazywa triggerami, czyli takimi wyzwalaczami nieświadomymi, które coś nas powodują, pojawienie się jakichś emocji, bo ktoś uderzy w jakiś czuły punkt, nie? A to już najbardziej jaskrawy przykład, no to wiesz, jakaś, nie wiem, relacja, ktoś mówi o jakiejś relacji z rodzicami swoje, nie? Z mamą czy z ojcem, a jak ty masz to nieprzepracowane, no to ci uruchamia, no jakby to jest...
Ty jako trener.
Tak, ty jako trener czy coach. Więc dlatego mówię, że każda szkoła coachingowa i każdy kurs trenerski powinien mieć w swoim programie taki element. Oczywiście jest ten trening interpersonalny w dobrych szkołach, myślę. I to jest fajne, i to jest cenne, i to jest też pomocne. Ale to tak przygląda się stricte temu lękowi przed tym, jak odbiorą nas inni, i temu krytykowi wewnętrznemu. To jest taka rzecz, która myślę, że trening interpersonalny dotyka, ale dotyka szerzej, nie wchodząc tak głębiej akurat w ten okres.
To czego konkretnie nauczyłby się taki trener na 3-dniowym programie, kiedy przyszedł do ciebie?
Czego konkretnie? Śmieję się, że konkretnie, bo wczoraj miałam jakąś tam sesję coachingową i to pytanie na początku, no to z czym chcesz skończyć? Tak się śmieję, bo ta dziewczyna, ona też jest coachem, więc tak się śmieję, że wiesz, takie pytanie teraz ci po prostu coachingowe zadam, z czym chcesz skończyć? Ona mówi, że no z takim konkretem, coś tam, coś tam. No jest sesja mija, kończymy, ja mówię, no jak ten konkret? Ona mówi, że okazuje się, że ten konkret zupełnie nie był potrzebny. Skończyłyśmy tu, gdzie potrzebowałam być, a ten konkret to w ogóle... Więc tak się śmieję, że... Ale to jest dobre pytanie, jakby co konkretnie. To jest tak, że ten program to jest taka podróż między 12, nie wiem, przystankami, etapami, tematami. I zaczynamy od czegoś, co jest pewnie znajome osobom z branży, czyli przyglądamy się wartościom, przyglądamy się zaufaniu, jak budujemy zaufanie z innymi, co je zaburza, co pomaga mu rosnąć. Jest o wrażliwości spory segment, jest o właśnie o tej arenie, o której ona mówi, biorąc pod uwagę ten cytat, do którego się odwołuje Theodora Roosevelta, czyli rozmawiamy o takim obszarze naszego życia, w ogóle zaczynam ten warsztat od tego, że ktoś sobie wybiera jakiś obszar, nad którym chce popracować, bo no pewnie jest kilka zawsze, ale rekomenduję czy proszę o to, żeby ktoś wiedział, od czego chce zacząć tą pracę, żebyśmy pracowali na jakimś realnym przykładzie. No i wokół tego tematu, z którym ktoś przychodzi, a to są bardzo różne tematy, na przykład bycie matką, albo zaniżone poczucie własnej wartości, albo niepewność zawodowa, albo brak rozwiniętych, nie wiem, są takie osoby, które mają, wiesz, zawodowo po prostu czeszą na maksa, więc idzie im świetnie, ale mówią, że kompletnie nie wynieśli z domu czy z tej edukacji wczesnoszkolnej umiejętności budowania relacji z innymi. I ten aspekt empatii, o której NBC też pewnie dużo mówi, jest jakoś zaniedbany, jest taka nierównowaga w rozwoju, tak? Intelektualnym i merytorycznym znakomity, wiesz, po prostu no, znakomity. Jakby według mierników sukcesu dzisiejszego świata ktoś odnosi niesamowite sukcesy, ale mówi, że czuje się samotny, zagubiony, niepewny, nie potrafi trwałych relacji utrzymywać. Więc bardzo, bardzo różnymi rzeczami ludzie przychodzą. No i wracając do pytania, jakie konkrety są, no to jest ta arena, czyli pracujemy nad jakimś wybranym tematem i przyglądamy się mu z perspektywy widowni na tej arenie, czyli tych wszystkich miejsc, które tam ona czyli Brenna, opisuje jako wspierające albo niewspierające. No i to jest taka detektywistyczna trochę robota przez jakiś czas na warsztacie, że się przyglądamy, co jest w naszej głowie, a co dostałyśmy z inwentarzem w listy wychowania, co nam przeszkadza, co nam pomaga. Jest duży segment o wstydzie oczywiście i to jest... No, chyba 3 z tych 12 to jest poświęcone na wstyd. są te triggery, o których opowiadałam, czyli takie nieświadome przełączniki, które nas uruchamiają i wywołują dużo emocji, o których czasem nawet nie wiemy, że to zostało wywołane przez jakiś, nie wiem, komentarz.
To jest taka sytuacja jak lawina, tak? Bo ktoś krzyknie w jednej części góry i po prostu ta lawina za jakiś czas gdzieś schodzi, tak? Że to jest ten trigger, to jest taki bodziec, który powoduje tą lawinę emocji.
Czasem to na przykład to jest taka sytuacja, że nie wiem, ktoś nam w pracy się, nie wiem, ktoś nam powie, że zawaliliśmy coś, a my mamy taki pomysł na to, że musimy być super perfekcyjne i jak tylko ktoś zauważy jakiś ułamek niedoskonałości, to po prostu szał w głowie, no ale do szefa nie wyrzucimy tego z siebie w stronę szefa i nie zaatakujemy szefa, broniąc się na przykład, czy obwiniając, bo to też jest jedna z reakcji na wstyd, tylko wracając do domu, bierzemy dziecko ze szkoły po prostu i jadka na to dziecko, bo wiesz, nie wiem, wniosło buty brudne do samochodu i to jest wystarczający powód, żeby tą całą emocjonalność, lawinę właśnie wrzucić tutaj i potem się nagle wiesz, ockniemy się, rany boskie, to w ogóle skąd się to wzięło? Teraz ja to mówię tak z takiego poziomu trochę obserwatora, więc to łatwo połączyć, ale ile razy się zachowujemy jakoś, w ogóle nie wiedząc, wchodzimy do domu z jakimś napięciem i nie wiemy, skąd ono jest. Gdzie w ciągu dnia to się tam uruchomiło.
Że trochę rykoszetem dostają ludzie, którzy są blisko i którzy są bezpieczni, tak?
Tak.
W jakiś sposób.
Tak, do których czujemy przy których się czujemy najbezpieczniej, to te najczęściej dobrywają od nas. Bo tam, gdzie nie wiemy, na ile ta relacja jest taka mocna, no to jesteśmy tacy ostrożniejsi. Czasem właśnie sarkazm jest taką reakcją w miarę bezpieczną, no bo taką nie wprost, więc do osób takich, nie wiem, dalszych stosujemy sarkazm, tam wyszydzanie, różne takie. Tam, jak mówiłam o tym wstydzie, jest też taki segment właśnie reakcji na wstyd, jak reagujemy, co robimy. Ja tam mówię o takich trzech reakcjach, które stosujemy najczęściej i nazywa je tarczami. To trochę tej metaforze areny ciągle. Że się albo atakujemy kogoś i właśnie tak jak miałaś dobrą intuicję, że to jest do osób, które są nam najbliższe, albo wycofujemy się, czyli takie w stylu, dobra, to już... Ja tak miałam po jakiejś tam pierwszej konferencji, na której mówiłam o tym wstydzie. Po prostu przeżyłam to strasznie. I zeszłam tam z tej tam platformy, na której to mówiłam, usiadłam i pomyślałam, dobra, nigdy więcej, jakby kończę z tą Brenę, w ogóle to jest bez sensu, że się tutaj zabrałam, w ogóle ja się nie nadaję do tego i wiesz, cała lawina w drugą stronę, takich, dobra, koniec, po prostu przekreślam, w ogóle wychodzę. I to jest właśnie jedna z tych tarczy, czyli wycofanie, jakby nie...
Chowam się, tak?
Zamykam, znikam, już nigdy, wiesz, zerojedynkowo, nigdy, po prostu koniec, jestem beznadziejna, cała jestem beznadziejna i tak dalej.
Coś mi tam pewnie wyszło, ale jednak teraz tego nie widzę i w ogóle beznadzieja.
No i to jest druga reakcja, a trzecia reakcja to jest takie przymilanie się, takie... W pracy to często się pojawia, że no ty jesteś taka świetna w tej pracy, jestem taka beznadziejna, rzeczywiście, no ty nie wiem, ty robisz takie projekty, a ja to się nie nadaję, nigdy się nie zgłoszę. I taka wiesz, taka przepraszająca, że żyję. No i żadna z tych nie jest higieniczna. I to ten warsztat jest o tym też w takim razie, jak reagować, jak się pojawi wstyd. Też jest sporo o ciele, o fizjologii, bo wstyd jest emocją, która zanim się tutaj nazwią wstydem, to ona się dzieje w ciele, więc jest też sposób na to, żeby nauczyć się rozpoznawać, kiedy ona się zaczyna. I to różnie się u różnych ludzi zaczyna. Czasem mówimy o tym, że to się zaczyna nam walić serce, albo pocić, albo drżyć, albo wypieki się pojawiają, nie? Że to bardzo różnie ludzie mają. Ale to już jest, wchodząc trochę na tą ścieżkę, czego się uczymy na tym warsztacie, to umiejętności rozpoznania wstydu, zanim on zawładnie naszym umysłem.
Czy to jest taka realna praca z ciałem faktycznie?
Jest tam segment o tym. Nie jest tak, że jest fokus na tym, ale jest taki segment, który uczy nas obserwacji ciała. Po to, żeby właśnie wiedzieć. Wracam do tego, im więcej wiemy o sobie, tym łatwiej nam tym zarządzać. Więc im więcej w sesji coachingowych też albo z nauczycielami jak pracuję, to też jest jakieś moje odkrycie w pracy z nauczycielami, bo wiesz, długo nie miałam z nimi styku, poza tym, że byłam w szkole, a potem przestałam i teraz jak dochodzą do mnie takie informacje, że oni też się wstydzą, że to nie jest tak, że wiesz, że tylko uczniowie się czują oceniani, że oni też się czują oceniani, no to jest po prostu człowiek z człowiekiem, znaczy to dziecko to tak dalej jest człowiek, który będzie oceniał i oni też chcą być lubiani, akceptowani, doceniani, więc wszystkie rzeczy, które uderzają w jakieś takie rzeczy, w których oni się nie czują pewnie, no reagują właśnie za pomocą, jak to się mówi, nie obwiniania, tylko wyszydzania dzieci, wiesz, tak komentowania, oceniania, tak niefajnie.
Upokarzania.
No ale nie dlatego, że coś w nich to poruszyło.
Też sobie wyobrażam, że może tak być, że nauczyciele to są teraz ci dorośli ludzie, którzy kiedyś byli w takiej samej szkole. Jednak ten system szkolnictwa, on się zmienia, ale żółwim tempem, więc... to może być też tak, że niektóre te sytuacje to jest dla nich taki back to school. Nagle tak, jestem tym uczniem sprzed 15 lat, tak?
Właśnie, to super, że ty mówisz, to jest właśnie element pracy z tymi triggerami, bo te triggery, znaczy te wyzwalacze, które nas uruchamiają po prostu w sekundę do reakcji wstydowej, one są zasiane najczęściej gdzieś tam w młodości. Ja na sobie widzę taki, ja miałam taki koncept grzecznej dziewczynki, wiesz, świadectwa z paskiem i w ogóle akademię śpiewania i w ogóle wszystko i w ogóle I teraz tu grzeczna i jest tu blondyneczka i w ogóle. I teraz, no teraz już nie, bo już dzięki Bogu więcej wiem, ale były takie momenty w mojej pracy tyleckiej, kiedy jakiś uczestnik na sali, najczęściej uczestniczka, która, teraz to wiem, jakby korespondowała z jakimś takim wizerunkiem nauczycielskim. Chociaż wiesz, zupełnie nie byłam nauczycielką, ale coś mi pasowało w niej do bycia nauczycielką. Jak ona mi jakoś, nie wiem, zwróciła uwagę, że coś, nie wiem, klimatyzacja nie działa na przykład, to ja po prostu w sekundę wpadałam w ten tryb, że muszę ją zadowolić, jako grzeczna dziewczynka w klasie, po prostu załatwić tą klimatyzację, więc potrafiłam, wiesz, zatrzymać szkolenie, czy poprosić kolegę, a nawet nie poprosić, tylko wyjść, żeby on prowadził, a ja idę, wiesz, w środku szkolenia, w ogóle w środku jakiejś dyskusji, bo trzeba po prostu panią zadowolić. No i to jest... To bardzo utrudniające życie trenerskie w ogóle, ale też takie no, emocjonalne, więc...
No. Jesteśmy też, bo tak sobie wyobrażam, nie? No, też z takich swoich doświadczeń trenerskich, że stoisz trochę na tej arenie i tam są
razem,
ci ludzie, którzy siedzą na różnych miejscach w zależności od tego, ile za to miejsce zapłacili, no to mają taki widok, więc... Więc tak, tak. No też myślę sobie, że nie bez przyczyny mówi się o tym, że przydałaby nam się nam trenerom, czy nam terapeutom superwizja, czy własna psychoterapia, czy własny coaching, tak?
Tak, tak. No i to jest trochę, wracając do twojego pytania, o co konkretnie dostanę, to jest... Jakby nic nie jest substytutem niczego, ale to jest dobry... Często osoby po tym warsztacie albo idą na terapię, albo... Albo właśnie rozumieją, jak bardzo potrzebna jest jakby taka jakby zewnętrzny obserwator ich pracy, czy superwizyjny, czy grupowa superwizja, wszystko jedno. Ale że ten warsztat też pokazuje, ile się rzeczy może nas dziać, o których nawet nie wiemy, i jaki mają duży wpływ i jak fajnie jest się od nich powoli uwalniać, ale no właśnie z pomocną dłonią kogoś z zewnątrz.
No i też warto uczyć się, przepraszam sobie, takiego w ogóle wglądu w siebie, tak? Że właśnie ja tu trenerka, jedno to jest to, że prowadzę warsztaty i pracuję z ludźmi, ale że też właśnie patrzeć, mieć ten wgląd, jakby tak naprawdę wyobrażam sobie, że cały czas podczas warsztatów wgląd jest ważny, żeby ludziom nie wrzucać swoich kawałków do kieszeni.
Że to jest, ktoś ostatnio powiedział, że to jest taki program w tle, który tak jak w komputerze jest odpalony gdzieś tam i cały czas, nie wiem, taki antywirus, nie? Gdzieś tam działa i broni. I to jest taki program, który ja cały czas czuję, że jak go tracę, to znaczy, że coś się dzieje, że ja jeszcze nie wiem, no to są, ostatnio prowadziłam się tam warsztat i ktoś... przynoszą ludzie różne, że to akurat był taki kontekst biznesowy, więc tam to nie był ten trzydniowy warsztat, ale to był taki warsztat o inteligencji emocjonalnej i o tym, jak ona jest ważna w życiu, nawet biznesowym, myślę, że tam szczególnie, ale
nawet
biznesowym. I tam się ludzie dzieli różnymi rzeczami, i które dotykają na przykład moich jakichś takich aktualnie bieżących tematów prywatnych, które przeżywam. Więc jeśli nie miałabym świadomości, że o, to uderza w to, muszę być czujna i kolego, który prowadzę, który to był Michał, przejmij to na chwilę, bo ja muszę tam chwilę ze sobą pobyć, no to wciągnęłabym się w jakąś dyskusję i kogoś bym przekonywała, albo bym się poczuła zagrożona, albo bym kogoś pouczała, bo... Więc tak jak mówię, to jest taki program w tle, który nas chroni przed i tego drugiego przede wszystkim chroni przed takim wpływem, który nie służy, jakby na pracę, na którym jest miejsce gdzie indziej, nie na sali.
Że warto to wyjąć z tej sali i załatwić zrobić sobie higienę osobistą.
Ale to łatwe nie jest i przyjemne nie jest. Ja jestem jakoś, czuję, że mam jakąś taką misję mówienia o tym w kontraście trochę do Facebooka, który mówi po prostu 3 kroki do 5 kroków do, że praca nad sobą nie jest łatwa i nie będzie łatwa i nie ma być łatwa.
I też moje doświadczenie jest takie, że trochę się nie kończy, bo odkąd jestem matką, to przerabiam przeróżne inne tematy, których nie przerabiałam, jak dziecka nie miałam na przykład.
Tak.
Albo też myślę sobie, że związek, taki partnerski na życie, czy on jest, czy go nie ma, to są tematy do przepracowywania, tak? Czy jesteś singielką, czy jesteś w związku, że jakby cały czas,
co więcej, tak jak mówisz, no właśnie to się nigdy nie kończy, bo przychodzą nowe rzeczy, nowe sytuacje, a znowu przenoszę na taki grunt pracowy, to są, mamy nowych klientów, mamy nowe firmy, mamy nowe projekty, mamy nowe partnerstwa. Ja co jakiś czas wchodzę w jakieś partnerstwa i przy każdym się uczę czegoś. Znowu odkrywam, że po prostu, nie wiem, tu nie wiem, nie postawiłam wystarczająco granic, a tu, nie wiem, nie wykazałam się empatią albo... I to jest ciągły program w tle, ciągły rozwój. I to jest z jednej strony piękne, bo trochę człowiek, ja w tym wypadku, czuję, jak odzyskuję wolność, nie? Jakby nie bycie uwiązanym w schematy i jakieś tam blokady nieświadome. Ale to też pokazuje rano boskie po prostu ile pracy. I są takie osoby, które nie wiem, się frustrują na przykład na tych warsztatach, że myślałem, że już mam to przerobione, bo po prostu już zamknięte, a to po prostu ciągle wraca. Wraca, ale też wraca na innym poziomie. Jest coś, co może ci jest znane, jest coś, co nazywa stożkiem rozwoju, że zaczynamy tam na jakimś poziomie i potem idziemy wyżej i wyżej i teoretycznie jakby patrząc w dół, temat jest ten sam, ale jest jakby z innego poziomu cały czas oglądany, nie? Że to nie wracamy nigdy do tego samego miejsca. Zawsze już jesteśmy gdzieś dalej, chociaż temat podobny.
Temat jest podobny, ale jakbyśmy przyłożyli szkło powiększające, to jednak coś tam się pozmieniało. Tak. Inaczej, trochę z innego kąta. Tak. No, jestem ciekawa, jak ludzie cię pytają, co robisz. To co mówisz, prowadzę warsztaty o wstydzie? Bo jak my z Martą, z którą to organizujemy ten twój warsztat, rozmawiamy o warsztacie Joasi Chmury, no to wiesz, ten warsztat o wstydzie. I ktoś pyta, ale jaki warsztat o wstydzie? Taki skrót myślowy. To jak to jest z tym wstydem?
Z tym wstydem jest trochę, że tak użyję polskiego słowa, tricky. Bo jak mówię, Jak przyjechałam ze Stanów, to rzeczywiście mówiłam, że zajmuję się wstydem. Tylko, że po pewnym czasie, po paru tygodniach zdałam sobie sprawę, że u nas wstyd, nie wiem czy w Polsce, czy w kulturze europejskiej, czy słowo wstyd tłumaczone, łączy się, jakby jest wąsko rozumiane i jest zarezerwowane do wystąpień publicznych, do teatralnych, do takich rzeczy związanych właśnie z występowaniem przed kimś. I przestałam mówić, że zajmuję się wstydem. To też zdarza mi się, ale bardziej mówię, że zajmuję się albo pracą z krytykiem wewnętrznym, albo z krytyką w ogóle, albo z odwagą. Bo odwaga okazuje się być, chociaż to też jest taka... Polskie słowo triki, dlatego że odwaga jest znowu zarezerwowana dla czegoś wąskiego, dla skoku bungee, dla podróży dookoła świata, dla rzuceniu korporacji w imię czegoś innego. I to wszystko jest odwaga, ale odwagą też jest zwrócić komuś uwagę, żeby rzucił papier na ulicy na przykład. I więc odpowiadając na twoje pytanie, czy mówisz, czym się zajmuję, tak się uśmiechnęłam, bo ja czasami mam trudność wytłumaczyć mojej mamie na przykład, czym ja się zajmuję. Ale najbliższe mi, chyba najtrafniejsze jest mówienie, że zajmuję się albo odwagą do bycia sobą, albo pracą z krytyką w ogóle, krytykiem wewnętrznym i zewnętrznym. Więc to tak, najprościej chyba.
Bo ty powiedziałaś, że wstyd kojarzy się z wystąpieniami publicznymi, czy z czymś takim dużym do ludzi. Ja też miałam taki jakiś skrót, taką myśl, że ja myślę, że jest dużo wstydu wokół ciała, wokół też jakby bycia sobą, ale też wokół akceptacji ciała. Czy to jest taki temat, który się pojawia? Bo to jest taki mój temat w mojej pracy, który się pojawia stale.
Tak.
Że kobiety przychodzą z tym tematem bardzo często. Jestem ciekawa, jak ty to widzisz.
Bardzo. Właściwie nie ma warsztatu, na którym by ten temat się nie pojawił. I to jest... I to są przeróżne. To jakby nie musi dotyczyć, nie wiem, tam rozmiarów ciała, nie? W sensie, że oczywiście tak, bardzo często, że jesteśmy za gruba. Raczej za gruba, najczęściej. Ale to też dotyczy, są osoby, które na przykład mają problem z trądzikiem. I że to jest... Na którymś warsztacie ktoś powiedział, że jakby miał zilustrować wstyd, to jest najlepsza jakby, właśnie najlepsza jakby ilustracja, bo to jest coś, co cały czas masz na twarzy. Że to jest coś, co ci przykrywa, patrzysz w lustro i widzisz wstyd. I to są dosłownie te słowa, które padły na warsztacie. Więc bardzo dużo jest pracy z akceptacją, że zbliżaniem się do akceptacji swojego ciała.
Czy wyglądu, tak?
Wyglądu. Dlatego ten temat, myślę, też jest taki żywy, bo my non stop, my kobiety, mężczyźni też, ale rozmawiamy o kobietach, jesteśmy bombardowani masą informacji o tym, jak mamy wyglądać. I jesteśmy w różnych kwestiach bombardowani tym, jak mamy wyglądać, jakie mamy mieć rodziny, jaką mamy mieć mamę i tak dalej. I na tym wszystkim też tam są, tak jakby można pracować na warsztacie, ale to wymagania dotyczące ciała są najbardziej takie pierwsze widoczne w kolejności. Idziemy obok kiosku i cały czas widzimy gazety. Oglądamy film, prezenterki w telewizji są jakieś i cały czas jesteśmy jakby wystawieni na ten bodziec. co do wymagań do tego, jaką mam być mamą, czy jakim mam być mężczyzną, to też się pojawia, ale nie jest tak po prostu przed oczami, więc nie dziwię się, że ten temat jest taki żywy i częsty. I to jest też trochę taka rzecz, która mnie skusiła do tego, do tej podróży do Stanów, bo to też moja, myślę, że tak lekcja na życie. Bo ja w wieku 16 lat zachorowałam na zaburzenie jedzenia i przez rok najpierw chorowałam na anoreksję, a potem próbując z niej się wykaraskać, to często przychodzi bulimia. I ja myślałam na początku, że to taki mój żywot, że tym się nie da zrobić, że się urodziłam z taką dysfunkcją jakoś. Co więcej, myślałam, że tylko ja tak mam na całym świecie, bo nie widzę tego.
Nie, ja też przeżyłam anoreksję w wieku lat 17.
Więc ta świadomość pierwsza, którą uzyskałam dzięki Brenę, że nie tylko ja tak mam. I im więcej o tym mówię, tym mam wrażenie, że więcej osób właśnie dzieli się też swoimi historiami i to się przestaje być jakimś tematem tabu. A druga rzecz to jest taka, że to nie jest... Że poczucie, no bo to się brało mnie tam z kilku rzeczy, ale jedną z nich było zaniżone poczucie własnej wartości i chęć uzyskania akceptacji za pomocą zrobienia czegoś ze swoim ciałem, nie? Że jak będę taka chuda, znaczy wtedy myślałam, że to jest szczupła, nie chuda, to mnie wszyscy będą lubić, będzie mi wszystko wychodzić i w ogóle wszyscy mnie pokochają i tak, wiesz, no tysiąc rzeczy mnie
to Mikołaj. Jest bardzo ciekawe, bo ja mam wrażenie, że to jest właśnie taki schemat myślowy, że jak, bo na ciało mam jakiś wpływ, w sensie takim, no wyobrażam sobie, że jak mam 16 lat, to mam wpływ na różne rzeczy, ale na niektóre rzeczy wpływu nie mam, no bo decydują rodzice, czy przynajmniej tak byłyśmy wychowywane.
Tak.
A ciało to jest moje i mogę się zaprzeć i nie jeść, nie? I że to jest tak, że... I to, co ty mówisz, że ja to wtedy, jak będę taka szczupła, no to wtedy będę mogła osiągnąć tak wiele rzeczy. Pamiętam, że kobiety, które ja spotykałam, i czy dziewczyny, które ja spotykałam i spotykam cały czas w pracy, to dokładnie w ten sam sposób myślą, że to jest też kwestia tych mediów, które pokazują, jak schudniesz 5 kg, to wreszcie zdobędziesz idealnego partnera na życie. Albo w twojej pracy będziesz osiągać same sukcesy. I tak dalej, i tak dalej.
I oczywiście nie chcę przez to powiedzieć, że nie wiem, praca nad własnym ciałem i robotę, którą wykonują promotorki zdrowia dzisiaj, nie jest bez sensu. Jest bardzo sensowna, tylko żeby to szło z takim jakby z taką samą atencją, żebyśmy przykładały uważność do rozwoju ciała. Żebyśmy tak samo myślały o tym, że trzeba rozwijać swoje ciało, jak myślimy, żeby trzeba rozwijać swoją duszę. Jak zwał, tak zwał, różni ludzie nazywają, ale tą jakby siebie jako człowieka, żeby nie popaść w taką jakąś skrajność, która nie prowadzi do niczego dobrego. I uzależnianie swojego poczucia własnej wartości czy miłości z zewnętrznej, która ma przyjść do mnie, jak schudnę, jak zdobędę kolejny certyfikat, jak, nie wiem, będę miała dziecko, albo jak właśnie, nie wiem, dzieci wyjdą z domu.
No bo zacznę wreszcie zarabiać sobie, ile chcę, albo...
Tak. Że jest takim domem na słomianych nogach, że zależenie swojej akceptacji od czegoś zewnętrznego jest bardzo ryzykowne. I coś jeszcze miałam powiedzieć o tej akceptacji swojego ciała. No nic, pewnie mi się przypomni.
Ale też tak jak mówiłaś o tej pracy, że ludzie wymiatają w pracy, a czują się samotnie w życiu prywatnym, nie? Że to jest jakaś taka tęsknota do jakiegoś rodzaju balansu. I tak samo jest tutaj z ciałem, tak? Że jeżeli ja się skupiam tylko na ciele, to ta dusza, jak zwał tak zwał, zaczyna mi uciekać i jednak pozostaje poczucie braku.
Tak. I próbujemy zaspokoić coś, nie tym sposobem, który daje możliwość zaspokojenia. I to czasem brzmi tak banalnie i czasem mi smutno, że nie mogę podać takiej, wiesz, skomplikowanej receptury, po prostu chemicznej, że...
Albo nieskomplikowanej,
ale naprawdę wszystko zaczyna się od zbudowania akceptacji samego siebie, jakby... Akceptacja to czasem jest duże słowo i mój początek drogi jakby... Ja myślę, że ja dzisiaj jestem tolerancyjna, momentami siebie lubię, ale są takie momenty, w których dalej się wikłam w różne rzeczy, ale jest mi bliżej do tego. Tam dużo osób mówi o miłości do samego siebie. No z miłością jest tak, jak w życiu z miłością. Najpierw jest fascynacja, potem coś. I tak samo z tym budowaniem miłości do samego siebie, że to nie musi być od razu tak. I najczęściej nie jest, no bo mamy tam... Zabieramy się za rozwój osobisty, jak mamy tam 20, 30, 40 lat, daj Boże, jeśli nie później. I ta miłość jest albo żadna do siebie, albo bardzo taka... właśnie warunkowana, nie, od różnych rzeczy zewnętrznych, więc ta praca... Ja spotykam ludzi na warsztacie w różnym momencie budowania tej akceptacji do samego siebie, ale pierwszym krokiem jest właśnie To też jest rzecz, którą tam poruszam na warsztacie, taka, oni to mówią po angielsku, self-compassion. I najpierw tłumaczone jako współczucie, ale jest to polskie tłumaczenie, jakoś narzuca taką, coś jest takiego...
Pejoratywnego.
Jakiegoś takiego bidowego, takiego, oj ty biedna, a to nie o to chodzi. Chodzi o taką wyrozumiałość, taką łagodność do samego siebie, taką czułość do siebie, jak mamy do swoich dzieci, czy tak. Do zwierząt, czy do partnerów.
Zdaje się, że Brana mówi o czymś takim, żeby mówić do siebie tak jak w takich sytuacjach trudnych, czy sytuacjach, kiedy siebie mniej kocham, żeby mówić do siebie językiem, tak. Którym bym mówiła do ukochanego człowieka. Tak? Czyli wyobrażam sobie, że ja do swojej córki mówiłabym jakimś określonym językiem, więc mogłabym go zaaplikować do siebie. Jakby mówisz o akceptacji siebie i o miłości do siebie, no to tutaj mi się kłania empatia, tak, o której Brenny też mówi. Ona mówi o niej trochę inaczej niż NVC i to jest dla mnie bardzo ciekawe. Jakie ty masz doświadczenia z empatią w swojej pracy, tak?
Właśnie taką tremę teraz, siedząc przed ekspertem o NVC, że...
Nie, ekspertem nie jestem, spokojnie.
Moje doświadczenia z empatią są trochę jak z tym lataniem samolotem, że nam się wydaje, że wszyscy się świetnie komunikujemy, więc po co iść na warsztaty z komunikacji. Mm-hmm. Świetnie po prostu okazuję empatię, więc po prostu po co będę to rozwijała, bo to jest immanentna część człowieczeństwa. I tak i nie. Mm-hmm. Jest, mamy potencjał, żeby okazywać empatię i często robimy to w koślawy sposób, czyli albo pocieszamy kogoś, mm-hmm. albo próbujemy tak albo sprowokować jakieś działanie, w sensie, to ja ci powiem, co masz zrobić, albo to jest, ty, słuchaj, to jest w ogóle nic, co ty przeżywasz, posłuchaj, co ja przeżyłam. Mhm. I na wszelkie sposoby, które też wynieśliśmy z domu jakoś tam nauczeni, czy ze szkoły, czy z otoczenia, próbujemy okazywać tę empatię. Okazuje się, że empatia nie jest skomplikowanym jakby takim zjawiskiem, działaniem. Ale też nie jest... znaczy, trzeba wiedzieć, z czego się składa. I wiem, że jest chyba z 9 definicji empatii, bo to mi się gdzieś pojawiło tyle, ale ta, której używa Brené, jest bardzo prosta, że to są cztery rzeczy. Po pierwsze, powstrzymywanie się przed oceną, czyli ta osoba, która do nas przychodzi z wysiłkiem, bo to też nie jest łatwe, powstrzymujemy się przed tym, żeby ocenić to, o czym opowiada, co przeżyła, jak to przeżywa, co myśli. Po drugie, próbujemy się wstawić w perspektywę tej drugiej strony, czyli nie dosyć, że nie oceniamy, to jeszcze próbujemy poczuć, jakby to było być w takiej sytuacji. Mhm. I czasem jest łatwiej, jak mieliśmy do czynienia z taką sytuacją. Na przykład są osoby, które, nie wiem, przeszły przez rozwód, więc jest im pewnie łatwiej zrozumieć kogoś, kto przez to przechodzi, ale to nie jest jakby warunek konieczny, że jesteśmy w stanie okazać komuś empatię, nie przechodząc przez to samo. I tu się kłania trzeci element empatii, czyli podłączenie się do emocji, która jest tam gdzieś w tej drugiej stronie.
Czyli nazwanie jej, tak?
A czwartym jest nazwanie właśnie. Mhm. Czyli jeśli ktoś przechodzi przez ten rozwód wspomniany, no to pewnie pojawiają się w nim takie emocje jak żal, rozczarowanie, złość, smutek, strach. Mhm. I ja, jeśli nie przeszłam przez właśnie sytuację rozwodową, to do rozwodu się nie podłączę, ale podłączę się do sytuacji, w których odczuwałam strach, niepokój, lęk o przyszłość, rozczarowanie, żal. I mogę sobie przywołać w pamięci i w ciele, jak to było, co wtedy się we mnie działo i powiedzieć, nie wiem, jak to jest przechodzić przez rozwód, ale wiem, jak to jest na przykład, nie wiem, stracić nagle pracę albo stracić kogoś bliskiego.
Być w jakimś takim rodzaju poczucia zagrożenia.
Tak, tak. I zakomunikować, że no właśnie, że albo wiem, jak to jest przechodzić przez rozwód i czego potrzebujesz w związku z tym, bo wiem, jak to jest, albo nie wiem, jak to jest i nie wiem, jak ci pomóc, ale wiem, co to jest bać się o swoje, na przykład, nie wiem, swoje cztery ściany, czy tam. Mhm. I to często widać w sytuacjach właśnie nagłych zachorowań w rodzinie, że jak się okazuje na przykład, że ktoś śmiertelnie chory na raka i nie ma ratunku, to dużo osób zostaje w takim paraliżu, co mówić, czego nie mówić, co robić, czego nie robić. A ta osoba najczęściej nie potrzebuje, żebyśmy coś robili. Ona potrzebuje albo wysłuchania, albo przytulenia, albo i bardzo często z ogromną ulgą przyjmuje pytanie w stylu, czego potrzebujesz. Mhm. Że ta osoba nam powie, że nie jest wyrazem wyższej jakości empatii, jak my się domyślimy, czego ta osoba potrzebuje. Pewnie czasem jest fajnie, to też dotyczy związków, tak a propos domyślania się, ale czasem trzeba zapytać, czego potrzebujesz w związku z tym, co ci mogę dać, albo czego nie potrzebujesz. Że nie starajmy się wychodzić o krok dalej, niż ta osoba jest. I wystarczy zapytać czasem.
No to też tak sobie myślę, jak cię słucham, że to jest tak, że jakby w empatii, to co ja lubię w empatii w ogóle, to, że ja nie jestem ekspertem. Jak ja daję tobie empatię, to ja nie wiem lepiej, to ty wiesz lepiej. Mm-hmm. Więc to pytanie, czego ci potrzeba, no to jest takiego miejsca, że ja chętnie usłyszę, ale to ty wiesz, czego ci jest potrzeba. Tak. Że właśnie nie muszę zgadnąć, domyśleć się ani nie wiadomo czego tam zrobić, stanąć na uszach, żebyś ty była zadowolona, nie?
Tak. Jest też taka pokusa naprawiania. i doradzania. Więc też przed tym przestrzegam, że to często powoduje złość w tej drugiej stronie i poczucie niezrozumienia właśnie. Więc jeszcze raz, wracając do twojego w ogóle pierwszego pytania, konkrety, to też jest praca nad elementem empatii i praca nad budowaniem tej wyrozumiałości do samego siebie. Jest też taka dziewczyna, nie ma jeszcze jej książki w Polsce, ale może się uda ją ściągnąć, która bada, zajmuje się badaniem self-compassion, czyli tej wyrozumiałości. I ona mówi, że z kolei self-compassion składa się z trzech elementów. To jest po pierwsze uważność, czyli to znowu polskie słowo mindfulness.
Tak.
Taka znowu świadomość tego, co się ze mną dzieje w ciele, w otoczeniu, bycie tu i teraz potrzebne jest, żeby sobie móc to dać, bo musimy się zatrzymać w pewnym sensie. Po drugie, ona nazywa to common humanity, czyli taka świadomość, że nie jestem sama w tym. Że może mi się wydaje, że ja jako jedyna po prostu, nie wiem, wymiotowałam i próbowałam sobie poradzić przy pomocy jedzenia, a potem się nagle okazuje, że nie. I to przynosi jakiś rodzaj takiego o kurka, nie jestem jakimś dziwolągiem, po prostu nie jestem nie wiadomo jaka, tylko że też inni mają z tym problem, więc chętnie poszukam pomocy. Czyli mamy uważność, mamy common humanity i to, co nazwałaś takim wewnętrznym monologiem, jak do osoby, którą kochamy. Taka łagodność, jak coś, nie wiem, ktoś nam potrąci auto, albo ostatnio miałam taką sytuację, ktoś mi tam przerysował jakby drzwi samochodu wysiadając i oczywiście pojawia się też złość na niego, oczywiście, ale też na taką, Jezu, mogłam stanąć dzień, mogłam dalej odjechać, mogłam po prostu, że są też takie osoby, ja jestem też takim typem, który bierze dużo odpowiedzialności za siebie, chociaż ja w jakimś sensie nie byłam przyczyną tego, to on zaparkował bliżej, otworzył drzwi i tam ale już potrafię się złapać i po to jest też ta uważność, żeby się złapać na tym, żeby zatrzymać ten monolog wewnętrzny, który jest no tak przesycony jakimś takim...
Etykietami, ocenianiem.
Tak, taki sztylet po prostu, ciach, jesteś głupia, źle parkujesz, po prostu jesteś beznadziejny, nawet nie potrafisz po prostu powiedzieć mu czegoś.
I jazda.
Tak, i lawina gotowa.
Tak. A to się też, mam wrażenie, dosyć szybko zadziewa w życiu, bo patrzę, słucham czasem swojej córki, która upuści coś, albo jej się coś zbije, ale jestem jakaś. Jesteś głupia, no po prostu upuściłaś ołówek.
Tak.
Ale nazywanie tego nawet na głos nie zawsze pomaga. Ona już jakby zauważa, mówi coś takiego, wiedziałam, że to powiesz, ale dalej się to zdarza. I też się zastanawiam, tak, bo ja jestem wyczulona na etykietowanie. Staram się tego nie robić, ale może mi się zdarzyło 2-3 razy i ona to już wzięła, tak? Jakby nie mówię tego teraz, żeby się obwiniać, tylko że jakby zastanawiam się,
tak,
nie? To jest, co też mówisz, żeby po prostu mieć świadomość, też być w rozwoju i obserwować, tak? Dzieci są świetnym po prostu lustrem. Czy to jest tak, że ona słyszy coś takiego w okolicy, co się powtarza,
tak,
i po prostu to wzięła, nie?
Tak, jak powiedziałeś o tym, że nie potrafię, żeby się obwiniać, to też chcę zachęcić i ciebie, i siebie, i innych osoby, które pracują z dziećmi, że no i oczywiście przez obserwacje i przez takie modelowanie one widzą bardzo dużo, ale jest któryś moment, w którym one idą do szkoły, idą gdzieś i nie chciałabym, żebyśmy przypisywali sobie taką jakby taki... Nie tylko sobie, w sensie, że w którymś momencie, bo mam takie osoby z mojego otoczenia, które myślą, że wszystko, co tam się dzieje, na przykład smutnego czy niedobrego w życiu tego dziecka, to jest ich wina.
Rodziców.
Mhm. Ale przychodzi moment, w którym dziecko idzie do szkoły i obserwuje nauczycieli, obserwuje innych rodziców, obserwuje filmy i ten repertuar jakby modelowanych zachowań jest szerszy niż my sami, więc trochę takiej też właśnie wyrozumiałości dla samego siebie, tak, że nie za wszystko jesteśmy odpowiedzialni. Mhm. Co nie znaczy, że nie trzeba z tym pracować, bo absolutnie. I też Brenna mówi wyraźnie o tym, żeby rozwijać taką umiejętność krytycznego myślenia. I nie w sensie krytyka wewnętrznego, tylko takiego critical awareness, takiego... Czy ja na to miałam wpływ, naprawdę? Że to jest coś, co jakby z moim zachowaniem, czy to nie jest moje? Żeby tak umieć odsadzać...
Czy to jest ta sytuacja, kiedy zadajemy sobie pytanie, różne takie racjonalne pytania?
Tak,
czy,
tak, czy, tak, tak.
Pali się w korytarzu, ale tak. W którym korytarzu?
Tak,
ale co się
tak,
pali? Ale skąd o tym wiesz?
Tak.
A ktoś mi powiedział, a kto ci powiedział? I
tak,
wtedy ten poziom napięcia się obniża.
Tak, tak. No to wracając do tej mojej nieszczęsnej pierwszej konferencji, to była na jakiejś uczelni, tam wiecie, tytuły profesorskie i w ogóle. I zeszłam z tej, to jest cała... Miałam prezentację przygotowaną, miałam ten 18 minut chyba na każdego kolegę, tam było. Wyobraźcie sobie, że ja po 6 skończyłam. Więc tempo, z jakim wypowiadałam, po prostu to wszystko było prawdopodobnie mało zrozumiałe, jeśli nie w ogóle. No i właśnie, potem wróciłam, usiadłam w tej ławce, po prostu chciałam się spalić, wyjść, uciec, w ogóle już skończyć, w ogóle nigdy więcej prezentacji, w ogóle koniec życia. No ale potem przychodzi taki moment, dobra, czy właśnie takie weryfikacje, takie trochę przyglądania się, jak detektyw by mnie miał na przesłuchaniu, prawda, na jakimś tam posterunku policji, a to, jak z tym było, a to, a tamto, a siamto, a w ogóle. Mhm. Więc to jest ciągle ten program w tle, on musi tam gdzieś sobie działać, nie przestawać.
A Brenner robi coś takiego, co ja bardzo lubię, nie wiem jak to politycznie poprawnie przetłumaczyć na polski, ale w tym programie Rising Strong jest the first shitty draft. Czy tak. Piszecie na warsztatach?
Tak,
pierwszy gówniany
szkic. Tak, teraz za dwa dni dosłownie lecę do Londynu na te warsztaty jeszcze raz, żeby sobie tak jeszcze dać się przemaglować jeszcze raz. Bo pierwsze będę robiła w grudniu w Polsce i będziemy pisać właśnie te pierwsze szkice, bo czyli pierwszy szkic to jest pierwszy, to jest tak jak nie wiem, mielibyście napisać artykuł albo artykuł albo książkę albo coś, albo wypracowanie w szkole świętej pamięci, po prostu rzeczy, które robiłyśmy w szkołach. No to najpierw się pisze taki, dobra, napiszę o tym, o tym, o tym, o tym, o tym, że jest taki pierwszy szkic, który potem jakby patrzymy na produkt końcowy, ma niewiele wspólnego z tym, co było na początku, ale jest jakby zahaczeniem, jest pierwszym takim, dobra, od tego zaczynam. I w przypadku pracy ze wstydem i z tym krytykiem, to jest tak, że ten pierwszy szkic prawdopodobnie jest właśnie albo obwinianiem siebie, albo obwinianiem innych, albo takim jakby omnipotencją odpowiedzialności, że to wszystko jest moja wina jednak po prostu, że ja miałam na to wszystko wpływ. I on jest bardzo taki, no on jest gówniany, jak powiedziałaś, on jest gówniany, on jest nieprawdziwy najczęściej. On jest taki bardzo przesycony emocjami i żeby móc z niego wyjść, trzeba zacząć od tego. I elementem pracy tej w ogóle terapeutycznej, ale tej też i jednym warsztacie i drugim, jest wyrzucanie, nazywanie pewnych rzeczy, bo jak to zostanie w ciele niewyrażone, w ciele czy w umyśle, a potem w ciele, no to znowu z branży coachingowo-szkoleniowej, rozwojowej wiemy, co się dzieje, nie? Albo ciało swoje obrywa po prostu, więc elementem pracy takiej dbania o siebie, takiej higieny jest wyrażanie tego. I Brenna dużo pracuje ze słowem w tym Rising Strong właśnie. Mm-hmm. Jest dużo pisania, też na tym moim warsztacie, na tym The Daring Way, tym pierwszym. Też jest sporo pracy, jest takiej pracy w parach, w trójkach, na forum, dyskusji bardzo dużo. Jest też, są takie filmy, które właśnie wystąpi różnych Brenna zarezerwowanych na ten warsztat, ale jest też dużo pisania. Mm-hmm. I tworzenia. Ona też dużo mówi, że wyjście z głowy poprzez serce jest, znaczy przejście z głowy do serca jest poprzez ręce, czyli przez tworzenie różnych rzeczy. Czy to jest pisanie, czy to jest rysowanie, czy to jest ruch.
No, ona też mówi w ogóle o sztuce, tak? Że jakby praktyka jakiejś sztuki, tak? Czy kreatywności tak, jest istotna. Tak.
Tak. No patrzę tak bardzo historycznie wstecz, no to pierwsze pojawiły się rysunki, później język, nie?
Tak. Tak, tak, tak.
Więc to jest bardzo, bardzo takie nasze DNA zapisane. Tak, do Rising Strong jest też ciekawym, bardzo ciekawym i cennym modelem pracy, bo też dużo kładzie nacisku na porażki i radzenie sobie. Bo wracam do tego momentu, w którym powiedziałam, że praca nad sobą nie jest łatwa, co oznacza, że będziemy popełniać błędy, że będziemy reagować właśnie jeszcze w starych schematach, czy jakoś po staremu. A myśląc, że już przecież powinniśmy to wiedzieć.
Że powinniśmy, właśnie tak. To jest ten wytryk, także ja już powinnam. Tak. Się terapeutyzowałam, więc nie powinnam tak. Się wkurzać, jak tak. Moja mama mówi coś. Albo jak moje dziecko wylewa sok, albo coś tak. Innego. Tak.
Więc też jest takim piękną pracą na radzeniu sobie z błędami, z porażkami, z potknięciami.
No ja mam też takie doświadczenie, że bardzo wspierająca w tym jest empatia. Znowu, to jest coś, co tam mówi. No dobrze, to co? To zapraszamy na warsztaty.
Zapraszamy na warsztaty. Mam poprzedni uczestnicy, tak czasem pytam ludzi po pewnym czasie, co im to dało, jakie mają myśli i najbardziej zapadło mi w pamięć stwierdzenie mężczyzny akurat, bo robiłam jedną edycję dla mężczyzn tych warsztatów, który powiedział, że bardzo żałuje, że nie przeżył tego warsztatu, jak miał 16 lat, bo jego życie wyglądało zupełnie inaczej. I z tym was chyba zostawię, że na ten moment każdy, znaczy na ten warsztat każdy moment jest dobry, ale im wcześniej tym łatwiej. Mhm. Łatwiej potem. I to też jest słowa drugiego mężczyzny z tego warsztatu, który powiedział, że po prostu to jest łatwiej.
Mhm. No to co, to zapraszamy na wykład 11 listopada w Lisi w Krakowie, na ulicy Kobierzyńskiej i w lutym, nie pamiętam kiedy...
24, 5, 6 chyba, dobrze pamiętam.
Tak, 24, 25, 26 lutego 2017. Bardzo Ci dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Nie odrzucam.